Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Tajemnice katedry.
Najstarsza i w pewnym sensie najważniejsza świątynia w Kaliszu i w całej diecezji kaliskiej, matka jej kościołów. Na dworze zimno i grudniowa zawierucha, tym bardziej się prosi schronić w zacnych murach kościoła i przy okazji odkryć nieco jego tajemnic. Nim jednak wejdziemy do wnętrza, przystańmy na chwilę z boku, by popatrzeć na gotycką bryłę świątyni. Jej najstarsza część, rówieśnicza z miastem lokacyjnym, a może nawet nieco od niego starsza, to prezbiterium. Powstało w połowie XIII wieku, a przypomnę, że prawa miejskie Kalisz uzyskał w roku 1257. Kiedy w połowie XIII wieku, po wcześniejszym zniszczeniu grodu na Zawodziu, lokowano Kalisz na obecnym miejscu, jednymi z pierwszych budowli były dwa kościoły. Franciszkański, pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa męczennika, wybudowany z inicjatywy błogosławionej Jolenty, oraz fundowany przez jej małżonka księcia Bolesława Pobożnego, albo i Henryka Brodatego, właśnie kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem świątynię zlokalizowano na skraju ówczesnego miasta, w jego północno-zachodniej części w pobliżu fortyfikacji, co wzmacniało obronność powstającego grodu. Do 1300 roku murarze ukończyli budowę ścian i szkarb prezbiterium, które pierwotnie było zresztą niższe i bez sklepienia. Kolejnym etapem budowy, już za Kazimierza Wielkiego, była póki co połączona z prezbiterium drewnianą nawą czworoboczna wieża, w której umieszczono gotycki portal wyróżniający się szczególną formą dekoracyjną. Tam prawdopodobnie obradowała na początku swego istnienia Rada Miejska. I wreszcie w drugiej połowie XIV wieku przystąpiono do murowania nawy głównej, łącząc nią prezbiterium z wieżą. Z czasem mury prezbiterium podwyższono i nakryto sklepieniem krzyżowo-żebrowym, który później zamieniono na gwiaździste istniejące do dzisiaj. A następnie wybudowano prostokątną parterową zakrystię. No i jest jeszcze obecnie odnawiany budynek klasztorny. Taki gotycki obiekt, nie będący ani budowlą obronną, ani świątynią, to dzisiaj w Polsce naprawdę rzadkość. W 1358 roku król Kazimierz Wielki sprowadził ze wsi Męka pod Sieradzem do Kalisza kanoników laterańskich, którzy gospodarzyli tu aż do XIX wieku, ponosząc spore zasługi dla miasta. Teraz budynek spełnia funkcję probostwa i kancelarii parafialnej, ale pozostała ulica kanonicka, a starsi kaliszanie chodzą, jak często mówią, na nabożeństwa do kanoników. Zimno. Wejdźmy zatem do wnętrza, a raczej zejdźmy kilka stopni. Owo niższe położenie nie wynika jednak z stosowanego często na przykład w synagogach nawiązania do treści psalmu „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie”, ani nie z rzekomej klątwy ciążącej nad budowlą, według której za winy jednego z pierwszych proboszczów kościół zapada się w ziemię co rok o jeden włos. Przyczyna jest bardziej prozaiczna, to teren wokół, mimo prób jego kilkukrotnego obniżenia, podniósł się nieco przez te kilka wieków. Patronem świątyni jest święty Mikołaj. Dzieciom kojarzy się z prezentami. Rzeczywiście, żyjący na przełomie III i IV wieku biskup Mikołaj z Miry miał potajemnie podrzucić posag biednym pannom. Podrzucił też do domu biedot 3 złote kule. Ale święty Mikołaj to także patron wielu grup społecznych, m.in. podróżnych czy kupców. Nie dziwota, że żyjący z handlu XIII-wieczny Kalisz poświęcił jakby pierwszą swoją świątynię właśnie temu świętemu, licząc pewno na łaskawsze wstawiennictwo w niebie. No i jesteśmy już we wspaniałym wnętrzu. Pierwszy zapis o świątyni zawiera dokument z 1303 roku, poświadczający kościół jako parafialny. Świątynia śmiała, wyniosła, o fasadzie z pięknem, ostrołukowym wejściem, potężnymi szkarpami, otoczona przy swojej niemal prostocie, swoista piękność średniowiecznej architektury. Kilkakrotnie padała ofiarą płomieni. Po kolejnym pożarze z 1609 roku przystąpiono do modernizacji, która niektórym jej elementom nadała nieco inną szatę architektoniczną i m.in. objęła szczyty i dachy korpusu nawowego oraz sklepienia. Pracami kierował wówczas znany włoski murator z kaliskim obywatelstwem Albin Fontana, ten sam, który budował wraz z Bernardonim choćby kompleks jezuicki, upiększał m.in. również kaliski ratusz czy kościół franciszkański. Wizerunek świątyni po raz pierwszy spotykamy na niewielkiej płaskorzeźbie umieszczonej niegdyś na nieistniejącej dziś ławie w kościele. Płaskorzeźba nam znana jest z odlewu gipsowego przechowywanego dzisiaj w Muzeum Kaliskim. Oto jej opis z pióra Jana Fritzsche. Na jednej ze starodawnych ławek, pomiędzy rozmaitymi rodzajami śmierci, którą zadawano męczennikom, widać się dane narzędzie użyte w rewolucji francuskiej do szybkiego ścinania głowy, zwane pod nazwiskiem gilotyny. Skazanym mógł być święty Mateusz, ale bardziej rozpowszechniona, choć chyba błędna wersja mówi o kasztelanie nakielskim Włodku z Doma Boża, spiskującym przeciwko królowi Jagiellończykowi, którego, co tu dużo mówić, był wierzycielem i od którego nie mógł wyegzekwować długu. Zaczął więc prowadzić rozbój. Coraz bardziej okrutny, schwytanych wrogów na przykład wbijał na pal czy wystrzeliwał z machin wojennych. Schwytany, skazany i ścięty chyba jednak mieczem, a nie gilotyną w Kaliszu w 1467 roku. Co nie zmienia postaci rzeczy, że jak wynika z kaliskiej płaskorzeźby, urządzenie to było znane sporo lat przed francuską rewolucją, a pan Guillotin tylko je udoskonalił. Ważniejsze dla nas jest to, że tło dla sceny stanowią dwa okazałe obiekty. Z prawej strony zamek, a z lewej obiekt sakralny, powszechnie identyfikowany właśnie z kościołem świętego Mikołaja. Jeżeli ta scena rzeczywiście rozegrała się w Kaliszu, byłby to najstarszy wizerunek miasta i kościoła kanonickiego. Za to nie ma już wątpliwości co do obecności kościoła, jak i całego ówczesnego Kalisza na obrazie z 1715 roku pędzla reformaty Bonifacego Jatkowskiego ukazującym świętego Paschalisa. Jego oryginał przechowywany jest w katedralnym skarbcu, natomiast nie mniej udana kopia autorstwa Balukiewicza znajduje się w bocznym ołtarzu poreformackiego kościoła na Rogatce. W październiku 1706 roku świątynię podpalają kałmucy goniący Szwedów po słynnej bitwie pod Kaliszem. Spłonęła wówczas m.in. wieża kościoła, odbudowana dopiero półtora wieków później. Kolejne lata są w ogóle burzliwe, ale i ciekawe w dziejach kościoła. Na przykład w 1752 roku założono w nim Bractwo Świętego Jana Nepomucena dla Niemców katolików, co wiązało się z wygłaszaniem niektórych kazań po niemiecku. A w 1791 tu właśnie składano przysięgę na wierność Konstytucji 3 maja. Natomiast wielki pożar, który wybuchł rok później, na szczęście świątynię oszczędził, chociaż skry padały coraz obficiej na dzwonnice, a mury były tak gorące, że zaledwie wytrzymać było można. Pruskie porządki zapoczątkowała likwidacja cmentarza istniejącego od początku przy świątyni. W roku 1806 władze pruskie postanowiły rozebrać znajdujący się, fakt, że w nie najlepszym wówczas stanie, kościół, by w miejscu tym utworzyć skwerek. Ustalono, że duchowni zostaną przymusowo przewiezieni do Trzemeszna, sprzedano już nawet cegły z istniejącej jeszcze świątyni. Zdesperowani kaliszanie zagrodzili wówczas drogę do kościoła. Do króla pruskiego wysłano petycję, a zagrożonej świątyni pilnowano w dzień i w nocy. Ostateczna decyzja rozbiórki upadła po klęsce w bitwie z Napoleonem pod Jeną. Wówczas to wojska, a z nimi i władze pruskie ustąpiły z Kalisza. Uradowani mieszczanie i zgromadzona szlachta udali się do calonego kościoła, gdzie wśród ogólnej radości odśpiewano uroczyście dziękczynne Te Deum. XIX wiek to również okres licznych restauracji i przebudowy kościoła, między innymi aż trzykrotnie podnoszono sklepienia naw. W latach 1818-22 rozebrano ganek arkadowy łączący klasztor z kościołem, a ślad po nim stanowi zamurowany portal. Ale w 1869 roku stan budowli był już naprawdę zły. Ruina wkraczała zwolna, doszło już nawet do tego, że zapadała się podłoga i zaciekały ściany, wspominał nasz historyk Adam Chodyński. O dziwo, z pomocą przyszedł wówczas rosyjski gubernator książę Szczerbatow, który przedsięwziął środki do restauracji kościoła zmierzające. Wzmocniono wówczas sklepienia i naprawiano przeciekający dach, posadzkę podniesiono o około 45 cm, powiększono otwory okienne, przebudowano kapitularz i tak zwaną drugą zakrystię na kaplicę. Sprawiono organy, nową ambonę, odnowiono wszystkie ołtarze, a w kruchcie kościelnej osadzono kutą kratę fundacji Adama Chodyńskiego. W roku 1874 kaliski budowniczy Franciszek Turnell przystąpił do budowy wieży. Jej postać nie bardzo przypadła do gustu historykom sztuki, rozważano nawet rozbiórkę i stworzenie nowej konstrukcji, bardziej pasującej do gotyckiej bryły kościoła. Zamysł tego na szczęście nie zrealizowano. Koniec XIX i początek XX wieku przyniósł kolejne, mniej lub bardziej udane prace konserwatorskie i zmiany w wyglądzie kościoła. Za czasów księdza prałata Sobczyńskiego obniżono o niemal metr teren wokół świątyni, skuto większość tynków zewnętrznych i przede wszystkim zmieniony został wystrój wnętrz, głównie w prezbiterium. Działania wojenne zarówno tragicznego sierpnia 1914, jak i z ostatniej wojny szczęśliwie ominęły świątynię. W kościele urządzono magazyn zakładów zwiniar, a zapaszek koncentratów unosił się we wnętrzu jeszcze długo potem. Spory remont świątyni przeprowadził też w latach 1973-75 ksiądz infułat Stanisław Piotrowski. Można więc rzec, że świątynia powstawała w kilku etapach. Niszczona, najczęściej przez pożary, odradzała się i odbudowywała ponownie. I dzisiejsza postać kształtowała się zatem w ciągu wielu wieków i dlatego możemy w niej dostrzec elementy wielu stylów architektonicznych. Rozejrzyjmy się zatem. Układ jest dość typowy i często spotykany w starszych polskich kościołach. Bryła jest gotycka, strzeliste, pnące się do nieba mury, dla pewności podparte bocznymi przyporami, przeprute wąskimi, ale wysokimi oknami, z raczej skromnymi elementami elewacji i późniejsze, bogatsze, w przeważającej mierze barokowe już wnętrze. Między gotykiem a barokiem był jeszcze renesans. Z tego okresu w świątyni mamy choćby sklepienie kolebkowe z dekoracją stukową w typie kalisko-lubelskim. W głównym ołtarzu widzimy dwa obrazy. Na górze postać świętego Mikołaja, patrona świątyni, a pod nim znajdował się najcenniejszy ruchomy zabytek Kalisza, jakim był obraz Zdjęcie z krzyża z pracowni Piotra Pawła Rubensa. Obraz sprowadził w 1621 roku z dyplomatycznej wizyty w Niderlandach starosta bydgoski Piotr Żeromski, którego syn był w Kaliszu pisarzem ziemskim. Właściwie ołtarz główny powstał specjalnie z przeznaczeniem dla rubensowskiego obrazu, genialnego dzieła jednego z najznamienitszych malarzy wszechczasów. Historycy sztuki potrafili wskazać nawet, które części obrazu mistrz malował osobiście, a w których pomagali mu jego uczniowie. Obraz przetrwał czasy zaborów, wojen napoleońskich i obu wojen światowych. Niestety, zniknął w tajemniczych okolicznościach w czasie pożaru w nocy z 13 na 14 grudnia 1973 roku. To wersja oficjalna, natomiast Kaliszanie uważają, że była to kradzież, którą podpalenie miało tylko ukryć. Tak czy siak pozbyliśmy się tego bezcennego dzieła. Obecnie w ołtarzu tkwi namalowana współczesna kopia. Skoro jesteśmy w prezbiterium, warto wspomnieć jeszcze o sklepieniach i o polichromii autorstwa warszawskich artystów młodopolskich Rudzińskiego, Jasińskiego, Wiśniewskiego. Po prawej widzimy na przykład tym razem już w charakterystycznym purpurowym płaszczu patrona, któremu towarzyszą postacie dziecięce z kwiatami lilii jako symbolu dziewictwa i niewinności. Naprzeciwko pierwszy, ale nie ostatni z wizerunków błogosławionej Jolenty, o której będziemy jeszcze za chwilę mówili. No i stalle, czyli siedziska dla zakonników, pojawiły się tutaj w końcu XIX wieku. Dębowe, z postaciami świętego Józefa, świętego Jana Chrzciciela i 12 apostołów, po renowacji przeprowadzonej niedawno, odzyskały swoje pierwotne piękno. A kiedy świątynia stała się w 1992 roku katedrą, w prezbiterium pojawił się też tron biskupi, a staraniem ówczesnego proboszcza księdza Gawła przeprowadzono szereg działań przystosowujących kościół do nowej funkcji. A teraz nawa główna. Ambona z drugiej połowy XIX wieku autorstwa kaliszanina Floriana Garnysza z pyszną sceną wypędzenia z raju. Obrazy i rzeźby w nawach bocznych, jak choćby postaci Mojżesza z wężem, świętego Piotra, świętego Andrzeja i świętej Heleny z krzyżami w ołtarzu krzyżów z lewej strony, czy ołtarz czterech doktorów kościoła w prawym ołtarzu przy prezbiterium. W środkowej części nawy prawej ołtarz świętego Walentego, przed którym 14 lutego modlą się tłumy chorych i pewno też zakochanych. Najbliżej wyjścia w prawej nawie usytuowano ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Liczne wota zawieszone wokół obrazu świadczą o łaskach, jakie tu uprosili modlący się. Naprzeciwko, w lewej nawie, jest ołtarz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, przybranej srebrną sukienką. I do tego ołtarza trafiły relikwie błogosławionego Franciszka Stryjasa, zakatowanego przez gestapo w Kaliszu w czasie II wojny światowej. Popatrzmy jeszcze na witraże naw bocznych, uznawane przez historyków sztuki za bardzo cenne. Powstały przed 100 laty według projektów wspomnianych już przy okazji polichromii w prezbiterium artystów warszawskich. Począwszy od prawej strony widzimy kolejno świętego Augustyna z księgą i pastorałem przelewającego morze małą miseczką. Dalej świętego Józefa przy warsztacie stolarskim z wizerunkiem menory, siedmioramiennego świecznika, symbolu żydowskiego, co jednak nie powinno dziwić. W zwieńczeniu tego witraża widnieje herb ziemi kaliskiej, której święty przecież patronuje. Kolejny witraż przedstawia świętego Tomasza Apostoła. Po drugiej stronie witraż przedstawiający świętego Franciszka. Dalej witraż świętego Kazimierza, królewicza polskiego i patrona Litwy, z widoczną w tle charakterystyczną katedrą wileńską i herbem Litwy, pogonią. I wreszcie w tym najbliższym kaplicy siostrę naszej kaliskiej Jolanty, świętą Kingę, zwaną też Kunegundą. Tą imponującą kolekcję witraży uzupełnia od niedawna współczesny, ale równie piękny witraż przedstawiający świętego Jana Pawła II. No i stanowiąca zwieńczenie lewej nawy kaplica Matki Boskiej Pocieszenia, zwana popularnie Kaplicą Polską lub czasem Kaplicą pod Orłami. Powstała przed 100 laty, kiedy zamurowano znajdujące się w pobliżu wejście dla zakonników i z inicjatywy ówczesnego gospodarza świątyni, księdza proboszcza Sobczyńskiego, przerobiono zakrystię właśnie na kaplicę. Polichromię i witraże projektował i wykonał w niej młodopolski artysta Włodzimierz Tettmajer, ukryty choćby w Weselu Wyspiańskiego pod postacią gospodarza. Zresztą krewny znanego poety Kazimierza Przerwy Tettmajera. Po lewej stronie, między małymi oknami z witrażami przedstawiającymi Matkę Boską Częstochowską i Matkę Boską Ostrobramską, artysta wymalował, ubranych w ludowe młodopolskie stroje, naszego protoplastę, Piasta Kołodzieja w otoczeniu świętych Cyryla i Metodego. Męża pilnuje rzepicha stojąca wraz z synem z boku. Z tyłu nad wejściem znajduje się tak zwana ściana królewska. Centralnymi postaciami jest tam kaliska księżna Jolanta i jej małżonek Bolesław Pobożny w otoczeniu władców piastowskich, w tym m.in. kaliskiego Mieszka Starego, Przemysła II czy Władysława Łokietka, który był zresztą zięciem kaliskiej pary książęcej, oraz po drugiej stronie arcybiskupów Skotnickiego i władców Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta i Jana Kazimierza. I wreszcie po prawej, ponownie odwróćmy się twarzą do ołtarza, po prawej stronie najbardziej sugestywna scena. Po środku Matka Boża, Królowa Polski, u jej stóp umiera dziewczyna. To symbol, bo artyści młodopolscy chętnie posługiwali się w swej sztuce symbolem umierającej, pozbawionej niepodległości Polski. Obok aniołów i postaci historycznych Kazimierza Wielkiego, Jadwigi i Władysława Jagieły, Tettmajer ukazał w niej po drugiej stronie sporą grupę jemu współczesnych. Jest tam więc duchowny, zleceniodawca dzieła, ziemianin z Majkowa Piotr Kalsznicki, prezes kaliskich rzemieślników Stanisław Herbich, a także sołtys Majkowa, robotnik, dziewczyna z ulicy. Z tłumu wyłania się też głowa samego malarza. Wszyscy zgodnie, bez względu na różnice społeczne i status majątkowy, a trzeba pamiętać, że w tych latach problemy społeczne nabrzmiewały ze szczególną siłą, modlą się o uzdrowienie dziewczyny, ergo o odrodzenie niepodległej ojczyzny. Ta idea łączy jakby wszystkich, a modlitwy przyniosły przecież skutek 10 lat później, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Żeby nie było wątpliwości, całość obwiedziona jest szeregiem piastowskich orłów, a na sklepieniu znaleźli się święci o polskiej proweniencji. Zaiste patriotyczna wymowa, którą dzięki zastosowanej symbolice, a po trosze i zabiegom samego księdza Sobczyńskiego, jakby przemycono przed carskimi urzędnikami. A kiedy cenzura już zbyt mocno dawała się we znaki, fragmenty polichromii zamalowano lekką warstwą farby, którą po odzyskaniu niepodległości z łatwością usunięto za pomocą wody i mydła. Tettmajer w liście do księdza Sobczyńskiego napisał trochę nieskromnie „Exegi monumentum”, ale zaiste stworzył dzieło wspaniałe. W odnowionej kilkanaście lat temu na polecenie biskupa księdza Napierały kaplicy znajduje się też ciekawy barokowy ołtarz z obrazem Matki Bożej Pocieszenia. Przyklęknąwszy na chwilę przed nim, wróćmy jeszcze do nawy kościoła. Kamienna chrzcielnica z miedzianą pokrywą przypomina, że w październiku 1838 roku chrzczony tu był mały Adam Prot-Asnyk, a pół wieku później inny znany kaliszanin, Mieczysław Makarys Morawiński, zamordowany przez Sowietów w Katyniu w 1940 roku generał, którego postać w filmie Wajdy odtwarzał Jan Englert. W świątyni odbyły się też słynne śluby. Choćby w 1862 roku zawarła tu związek małżeński z Jarosławem Konopnickim Maria Wasiłowska. Informuje o tym odsłonięta w 2010 roku w setną rocznicę śmierci pisarki w obecności jej prawnuczki tablica w kruchcie. Dozgonną miłość przed ołtarzem ślubował też swej wybrance wybitny aktor Ludwik Solski. A z kolei w czasie swej wizyty w czerwcu 1997 roku w kościele niespodziewanie, poza protokołem, modlił się nasz papież Jan Paweł II. Są też cenne epitafia, wśród nich Kobierzyckiego, rodziny Molskich, Kraszewskiego i właśnie Adama Asnyka. A może niedługo udostępnione zostaną również podziemia świątyni z grobami wielu zasłużonych Kaliszan. Kto wie? Opuszczamy szacowne mury katedry. Tak, katedry, gdyż bula papieska ogłoszona w marcu 1992 roku wprowadziła, jak wiemy, nowy podział administracyjny kraju. Powstało 13 nowych diecezji, w tym Kaliska. Jej pierwszym biskupem został ksiądz biskup Stanisław Napierała. A wybór katedry, czyli matki wszystkich kościołów diecezji, mógł być tylko jeden. Został nią oczywiście kościół świętego Mikołaja. Młodsi zerkną pewnie jeszcze na leżący przed gmachem klasztoru wyszczerbiony, wykonany w 1912 roku dzwon. Rozczaruje słuchaczy. Nie zrzuciły go tu żadne siły nieczyste. Oberwanie było efektem fuszerki ludwicarzy. Za to ciekawostką jest pewna informacja, że począwszy od XVII wieku, przez długi czas przy portalu kościoła umieszczona była kuna, czyli taki rodzaj kajdan na łańcuchu. No i w ten sposób czas spędzony w świątyni szybko minął. Może poinformuje nas o tym znajdujący się po drugiej stronie od wejścia zegar słoneczny. Mniej znany, choć znacznie starszy od tego parkowego. Przeniesiony od reformatów z rogatki, stoi za figurką świętego Jana z kościółka świętego Jakuba, stojącego kiedyś na pobliskim Nowym Rynku. Jeżeli jeszcze nie zmarzliśmy do końca, możemy obejść kościół. Do stworzonej choćby przez 40 lat przez księdza infułata Stanisława Piotrowskiego patriotycznej ściany pamięci z wymownymi tablicami i epitafiami oraz do umieszczonego również po północnej stronie świątyni krzyża katyńskiego. Ja zaś zakończę nasze spotkanie w świątyni świętego Mikołaja czterowierszem Adama Chodyńskiego: Tyś dla Kalisza wspaniała skarbnica, w której on złożył 8 wieków dzieje i patrzył w Twoje, a Ty w Jego lica, przyjmując modły, a dając nadzieję.